Nic nie zapowiadało tragedii. Tadeusz Rydzyk urodził się 77 lat temu w Olkuszu. Wychowywał się w biednej, wielodzietnej rodzinie. Jego matka pracowała w fabryce naczyń emaliowanych, ojciec zaś nie wylewał za kołnierz, aż wyrzuciła go z domu. W szkole podstawowej jechał na samych trójach i nie dostał się do liceum. Poszedł do zawodówki, gdzie uczył się piłować metal. Zdawać by się mogło, że czeka go los matki, los fizycznego pracownika, który szybko założy rodzinę, by razem z dziećmi klepać biedę. Jednak Tadeusz nie widział się w tej roli. Nie chciał do końca życia robić garnków. W katolickim czasopiśmie odnalazł adres seminarium. Zapragnął zostać klerykiem, ale nie było to takie proste. Redemptoryści kręcili nosem, bo nie był najostrzejszym ołówkiem w piórniku. Piotr Głuchowski, współautor książki pod tytułem Imperator – Sekrety ojca Rydzyka, przytacza w Gazecie Wyborczej słowa byłego nauczyciela Tadeusza, ojca Galińskiego. Nie radził sobie z fizyką, matematyką i chemią. Przełożeni uznali, że się nie nadaje, lecz ostatecznie zadecydowała opinia opiekuna grupy. Jest pobożny, a na co księdzu matematyka? Słowa Galińskiego przytacza w swojej książce o Rydzyku także Marcin Wójcik. Dawałem mu korepetycje z matematyki. Po kilku lekcjach powiedziałem prefektowi, że Rydzyk nie nadaje się na księdza. Nie chodziło mi tylko o to, że w ząb nie umiał liczyć, ale o to, że był niedojrzały, taki dzidziuś, ciepły kluchy, podlizywał się komu popadnie. Prefekt powiedział, że może i Rydzyk nie jest mądry, ale przynajmniej pobożny i że księdzu nie jest potrzebna matematyka. Dość ładnie śpiewał, chyba chór prowadził, na banjo grał i może to go uratowało. W każdym razie przyjęli go do seminarium. W końcu został księdzem. Można by podejrzewać, że od początku był ponurakiem. Mrocznym kapłanem, który ział wokół nienawiścią i straszył owieczki piekłem. A jednak czytając o jego wczesnych latach, możemy poczuć do niego nić sympatii. Był dość nowoczesnym księdzem. W latach 70. założył zespół big beatowy. Grał w nim m.in. Jerzy Wenderlich, późniejszy poseł SLD. Przez ten postępowy sznyt popadał w konflikty z przełożonymi. Był jednak typem niepokornym i zawsze stawiał na swoim. W roku 81. w ramach walki z systemem wieszał krzyże w szkołach. Jako kapelan miejscowego klubu inteligencji katolickiej współpracował też z działaczami KOR-u i wolnych związków zawodowych. Wtedy jeszcze jego wsteczniackie oblicze nie było szeroko znane. Za to od początku było w nim widać żyłkę biznesmena. Najpierw trzepał kasę na pielgrzymkach. Organizował pielgrzymki, na które zawsze było wielu chętnych, bo ułatwiały one wyjazd na zachód. W 86. zorganizował swoją czwartą pielgrzymkę, ale już z niej nie wrócił. Uciekł z kraju oraz z zakonu i zadomowił się w Niemczech. Zakon wysłał mu suspensę, czyli zawieszenie w czynnościach kapłańskich, ale jej nie przyjął. W Niemczech parał się handlem autami. Jak pisze Głuchowski, wysyła do Polski używane Volkswageny i Ople. Posługując się pieczątką zakonnic, robi z nich darowizny na rzecz podmiotów kościelnych. Wozy wjeżdżają bez cła. W Niemczech również poznał rozgłośnie Radio Maria International. Podpatrzył pomysł na biznes, który miał się potem okazać żyłą złota. Uzbierał datki od sponsorów z całej Europy i w 91. założył w Toruniu Radio Maria. W kolejnych latach Radio Maryja rozszerza działalność na kolejne województwa i kolejne kraje. W 97. rosyjski urząd wydaje zgodę na nadawanie z nadajnika na Uralu. W 98. Rydzyk zakłada fundację Lux Veritatis, która da początek wielu innym biznesom. W tym samym roku Rydzyk inicjuje powstanie gazety Nasz Dziennik. W 2001. fundacja Lux Veritatis zakłada Akademię Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Wiecie, to ta uczelnia, do której potrzeba opinii proboszcza, co zaskarżył jeden z niedoszłych studentów i wygrał sprawę w sądzie. W 2003 Lux Veritatis uruchamia telewizję Trwam. W 2008 rusza geotermia Toruń. W 2011 Lux Veritatis uruchamia markę usług telefonii komórkowej w naszej rodzinie. Reklamował ją sam Jarosław Kaczyński.
Jeśli tylko to ruszy, to sam natychmiast taki telefon nabędę.
Inne ważne przedsięwzięcia Rydzyka to Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia Świętego Jana Pawła II, Kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji Świętego Jana Pawła II oraz Marsz dla Życia i Rodziny. W 2017 tygodnik Wprost umieścił Rydzyka na 83. miejscu na liście 100 najbogatszych Polaków. Wycenił jego majątek na 339 milionów złotych. Rydzyk jednak uznał ten artykuł za oszczerstwo i stwierdził, że jako zakonnik nie pobiera wynagrodzenia. Oto więc historia Rydzyka i jego imperium. Historia nieprzesadnie inteligentnego self-made mana, który z biednego domu dostał się na sam szczyt. Dlaczego nie stawiamy go za wzór? No cóż, jest parę powodów. W 98 pewien polityk udzielił wywiadu dla pewnej gazety. Jeśli nie znacie tego cytatu, to mocno się zdziwicie, do kogo ona należy. A idzie to tak. Nie mam wątpliwości co do tego, że po naszej stronie działają aktywnie rosyjskie służby specjalne. Radio Maryja jest dziś głęboko antyzachodnie. Niechętnie nastawione do hierarchii kościelnej, prorosyjskie, wcale nie nieżyczliwe PRL ma nadajnik na Uralu. W Rosji panuje wprawdzie bałagan, ale niektórych rzeczy pilnują tam jednak dość dobrze. Są dwa modele działalności rosyjskiej w Polsce. Pierwszy, PPR-owski, całkowitego podporządkowania Moskwie, uzasadniany ideą postępu. Zresztą ten model miał swoje tradycje przed rokiem 1917 w postaci słowianofilstwa, górowskiego itd. Drugi wzorzec nazywam targowickim. Charakteryzuje go odwoływanie się do wartości tradycyjnych, katolickich, narodowych. Prorosyjskość ubrana jest tam w maskę patriotyczną. Czyż Targowica nie była właśnie narodowa, katolicka? Czyż nie pałała szacunkiem do polskiej przeszłości? Rok temu, kiedy jawnie prorosyjskie stronnictwo polityki realnej brylowało w AWS, przestrzegałem przed tym zjawiskiem na kongresie PC. Dzisiaj SPR trochę ucichło, ale ich oświadczenia drukowane są w naszym dzienniku. Problem w tym, w którym miejscu kończą się pospolici głupcy, a zaczyna się zwykła agentura. Nie przez przypadek z taką furią walczono właśnie z prawicą racjonalną i prozachodnią, z PC w szczególności. Przecież to my mogliśmy zagospodarować elektorat przejmowany dziś przez Radio Maryja. Gotowi? No więc to fragment wywiadu, jakiego w 98 udzielił dla Gazety Polskiej Jarosław Kaczyński. Tak więc media Rydzyka oskarża się o realizację rosyjskiej agendy. Nie chodzi tu jednak o ordynarne powielanie przekazu Kremla. Bez problemu znajdziemy w Radiu Maryja na przykład materiały o zbrodniach rosyjskich. Chodzi głównie o wspomnianą przez Kaczyńskiego antyzachodniość. Przed rokiem 2004 media ryzykowe były główną tubą przeciwników akcesji. W 2003 w kwartalniku naukowym Studia Medioznawcze pojawił się nawet artykuł pod tytułem Antyunijne Imperium Ojca Rydzyka. Od Radia Maryja do telewizji trwamy. Jak czytamy w abstrakcie, w poglądach wyrażanych na antenie Radia Maryja, Unia Europejska jest od dawna stałym tematem, tym częściej poruszanym, im bliższa stawała się akcesja Polski do niej. Zdaniem gości i słuchaczy, Unia uważana jest za najpoważniejsze zagrożenie dla polskiej tożsamości, suwerenności, kultury, religii, narodu i uosabia wszystkie grzechy współczesnego świata. Takie stwierdzenia systematycznie pojawiały się na antenie radia, wygłaszane zarówno przez zaproszonych gości, jak i dzwoniących słuchaczy. Ich zdaniem wejście Polski do struktur unijnych oznaczać będzie śmiertelne zagrożenie dla tradycyjnych wartości, religii, rodziny, ojczyzny i dla całego narodu. Do Unii jednak weszliśmy i świat się nie zawalił. Nie powstrzymało to jednak Rydzyka przed dalszym ujadaniem. Rydzyk nazywa Unię nowym Związkiem Radzieckim. Ironizuje, że Unia nas od wszystkiego wyzwoli. Mieliśmy już takich wyzwolicieli, prawda? Ze wschodu wyzwalali. Straszy, że unijni urzędnicy chcą czegoś uczyć, cytuję, tępych Polaczków i likwidować naszą suwerenność. Czasem posuwa się nawet do agresji. Kiedy Unia uznała aborcję za jedno z praw człowieka, zapowiedział modlitewny szturm, czyli codzienne modlitwy o zmianę tej zbrodniczej polityki. Oczywiście Rydzyk, jak każdy dobry biznesmen, potrafi oddzielić interesy od sympatii. Mimo że Unii nie lubi, to chętnie przytula unijną kasę. Przykładowo, spółka Geoterma Toruń otrzymała 34 miliony dofinansowania z unijnego programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. A to tylko jeden z wielu przykładów. O dotacjach będzie szerzej potem. Wątek rosyjskich związków Rydzyka porusza w swoich książkach Tomasz Piątek. Wskazuje na powiązania redemptorysty z takimi postaciami jak mistyczka Vasula Raiden, która sfinansowała powstanie radia i ma rosyjskie sympatie. Pisze o finansowaniu Imperium Rydzyka przez skoki, które także mają rosyjskie powiązania. Mówi o interesach Rydzyka z funduszem kapitałowym CVC Capital Partners, właścicielem sklepów Żabka, z którym biznesowo związany jest rosyjski oligarcha Michał Friedman. Wspominam o tym jednak z kronikarskiego obowiązku, bo mnie ta narracja nie przekonuje. Te związki finansowe nie wydają mi się zbyt bliskie ani silne. Rosja nie musi finansować Rydzyka, by robił on jej dobrze. Może być po prostu pożytecznym matołkiem. Tadeusz nie jest typem pasterza, któremu zależy wyłącznie na zbawieniu swojej trzutki. Właściwie można go określić mianem polityka. Oczywiście jako zakonnik, tak jak w przypadku biznesu, nie może działać z otwartą przyłbicą. Pociąga więc za sznurki zakulisowo, jako szara eminencja. Wpływ na politykę uzyskuje wielorako. Albo fraternizuje się z już istniejącymi partiami i w zamian za ich poparcie oczekuje stosownej odwdzięki, albo wsadza na listy istniejących już partii swoich pachołków, albo, oczywiście nieoficjalnie, tworzy własne partie. Pierwszą taką partią była Liga Polskich Rodzin. Jak pisze Piotr Głuchowski, w 2001 prawnik ojca Rydzyka Marek Kotlinowski zgłasza do wyborów parlamentarnych nowy twór – Ligę Polskich Rodzin. To pierwsza partia, o której można powiedzieć, że jest nie tylko popierana, ale też stworzona przez Rydzyka. Program ogłoszony z anteny, rozbicie układu okrągłego stołu, wypowiedzenie umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską, wstrzymanie prywatyzacji. LPR wprowadza do Sejmu 38 radiomaryjnych posłów i posłanek. LPR wprowadził do polityki takie postaci jak Roman Giertych czy Krzysztof Bosak. Ważną polityczką LPR-u była też spikerka Radia Maryja Anna Sobecka. Zasłynęła ona słowami, że seks jest zły, bo nie rozwija człowieka. Innymi ryzykowymi tworami była Wspólnota Małych Ojczyzn, założona przy wyborach samorządowych w 2010 oraz Ruch Prawdziwa Europa, który miał startować w wyborach do Europarlamentu w 2019. Najlepiej jednak znamy Związki Redemptorysty ze środowiskami PiSu. Jest to długoletnia tradycja, która bywała bardzo burzliwa. W 2007 pierwsza dama Maria Kaczyńska spotkała się z dziennikarzami i w trakcie tego spotkania apelowała o niezaostrzanie ustawy aborcyjnej. Na falach Radia Maryja Rydzyk skomentował to słowami: to, co dzisiaj się stało, to był skandal i nie nazywajmy tego inaczej. Nie nazywajmy nigdy, że szambo jest perfumerią. Lech Kaczyński na łamach Wprost domagał się przeprosin od Rydzyka i powiedział, że bez przeprosin nie udzieli wywiadu dla Radia Maryja. Rydzyk stwierdził, że nie przeprosi, bo nie ma za co. Mówił prawdę. To było w czerwcu. Prawdziwe fajerwerki wybuchły jednak miesiąc potem. W lipcu 2007 Wprost opublikował nagranie z zamkniętego wykładu na ryzykowej uczelni. Tam redemptorysta pokazał swoje prawdziwe oblicze. W trakcie wykładu Rydzyk utyskiwał, że Monika Olejnik popiera wprowadzenie eutanazji w Polsce, a mimo to Maria Kaczyńska zaprosiła ją na rozmowę. Rozsierdzony zachowaniem pierwszej damy wypalił: pani prezydent, o was tak o eutanazją? Ty czarownico! Ja ci dam! Jak zabijać ludzi, to sama się podstaw pierwsza! Nazwał też Lecha Kaczyńskiego oszustem ulegającym lobby żydowskiemu. I za te słowa również nie przeprosił, a pytany o sprawę mówił o prowokacji. Mimo to pisowskie miernoty dalej składały mu hołdy, co tylko dowodzi, kto w tej relacji nosił spodnie. Od tych wydarzeń minęło paręnaście lat, a PiS nadal czapkuje przed ojcem dyrektorem. Politycy PiSu regularnie klepią zdrowaśki na organizowanych przez niego imprezach. W 2020 na spotkaniu środowisk radiomaryjnych Kaczyński powiedział:
trzeba się w pas kłaniać ojcu dyrektorowi.
O ukłonach w tym samym roku mówił też Zbigniew Ziobro.
Chciałbym głęboko się ukłonić ojcu dyrektorze. Moje słowa uszanowania.
A parę miesięcy temu, na 30. urodzinach Radia Maryja, Jarosław Kaczyński podziękował Rydzykowi za wsparcie.
Ojcze dyrektorze, bez ciebie, ojcze dyrektorze, nie byłoby tego zwycięstwa.
Jest jednak o co walczyć. Rydzyk to nie tylko imperium medialne. Rydzyk ma posłuch u wielu biskupów i proboszczów. Kiedy popiera jakiegoś kandydata, to sympatyzująca z nim część kleru uruchamia odpowiednią propagandę na kazaniach. A jako to ma moc w procentach? Możemy tylko zgadywać. Rok temu Roman Giertych, a więc były protegowany Rydzyka, powiedział dla Newsweeka, że Tadeusz Rydzyk jest w stanie wypromować ugrupowanie polityczne z poparciem 7-8%. Wydaje mi się to pewną przesadą, bo kiedy 3 lata temu wystartowała ryzykowa partyjka Ruch Prawdziwa Europa, to miała ona w sondażach wyniki rzędu 1%. Prawdopodobnie faktyczna wartość znajduje się gdzieś pomiędzy. Rydzyk jednak nie udziela poparcia za Bóg zapłać. Przeciwnie, każe sobie słono płacić. Apetyt Rydzyka na kasę dobrze podsumowuje ta wypowiedź z 2017.
A przeciwnicy mówili, Rydzykowi dają rząd PiSu. Wy żeście dali wtedy tylko 200 tysięcy.
Tylko 200 tysięcy. A najgorsze jest to, że to wcale nie było tylko 200 tysięcy. Rok temu portal OKO.press sporządził wykaz dotacji, jakie przez pierwsze 5 lat rządów PiSu trafiło na dzieła Rydzyka. Łącznie 325 milionów złotych. Najwięcej poszło z Ministerstwa Kultury, potem z Ministerstwa Sprawiedliwości, w tym z Funduszu Sprawiedliwości przeznaczonego na pomoc ofiarom przemocy oraz z Funduszu Ochrony Środowiska. Poszczególnych pozycji jest od groma, więc nie będę was tym zanudzał. W opisie pod filmem znajdziecie stosowny link. Dla nakreślenia ogólnego obrazu podam tylko parę największych liczb. Na Muzeum Pamięci Tożsamość poszło 184 milionów, Fundacja Lux Veritatis dostała 67 milionów, Geotermia Toruń dostała 46 milionów, a na Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu poszły 23 miliony. Już to jest oburzające, ale oliwy do ognia dolewa fakt, że pan Tadeusz nie ma wstydu. W 2011 Rydzyk przyjechał do Parlamentu Europejskiego, wiecie, do tej lewackiej Unii Europejskiej, aby poskarżyć się, że rząd Platformy rozwiązał umowę na dofinansowanie geotermii w Toruniu. Płakał, jaki to on nie jest dyskryminowany, że nie było tak źle nawet za komuny i że w ogóle od roku 1939 w Polsce nie rządzą Polacy. I również obecnie, mimo płynącej do niego rzeki rządowej kasy, dalej biadoli o tym, jak mu ciężko, aby drugie tyle dołożyły zza skórniaków emerytki. 2 lata temu, w trakcie 29. urodzin Radia Maryja, żalił się, że nie wie, czy dadzą radę do pierwszego.
Ten pomógł. Jak patrzymy na te ofiary, jakie przychodzą, to 10 zł, 5 zł, 20 zł, 100 zł. Czasem znajdzie się więcej. I istniejemy? Istniejemy. Codziennie pytam, panią dyrektor, pytam, ile pieniędzy mamy, czy damy radę do pierwszego? Jak? Albo czy damy radę? Tu zaczynamy to, Boże, czy damy radę? Obiecali nam, że dadzą nam jeszcze jakieś pieniądze na Park Pamięci Narodowej, nie dali.
A skoro już mowa o wątpliwych moralnie zbiórkach, to cofnijmy się o 25 lat. W roku 96 Stocznia Gdyńska ogłosiła upadłość. Rydzyk bohatersko postanowił ją uratować. W 97 powołał Społeczny Komitet Ratowania Stoczni Gdańskiej i ogłosił zbiórkę na ratowanie stoczni. Ile dokładnie zebrał? Nie wiadomo. Media podają nawet tak wysokie kwoty jak 100 milionów dolarów. Jednak Stocznię Gdańską przejęła Stocznia Gdynia. Pieniądze więc nie wpłynęły do stoczni. Jak podaje TVN, 5 milionów złotych z zebranej kwoty współpracownik Rydzyka, ksiądz Jan Król, przegrał na giełdzie. A co zresztą? Radio Maryja obwieściło, że w zależności od woli darczyńców zwróci im pieniądze lub przekaże na wybrany przez nich cel dobroczynny. De facto jednak większość tych środków poszła na Radio Maryja. Poszczęściło się Rydzykowi z tą stocznią, ale to nie jedyny raz, kiedy miał wyjątkowe szczęście. W 2003 zakon Rydzyka otrzymał niecodzienną darowiznę.
Akurat ten samochód to dostaliśmy, nie wiecie o tym, od bezdomnego. Tak, dwa samochody dostaliśmy. Przyjechał bezdomny i dał nam dwa samochody.
Co ciekawe, według ustaleń Onetu ta historia mogła się wydarzyć naprawdę. Niekoniecznie więc świadczy ona o machlojach ojca dyrektora. Ale na pewno świadczy o tym, jak mocno potrafi on prać mózgi swoim wyznawcom. Bajońskie sumy, które płyną z budżetu do Rydzyka, budzą irytację. Tym bardziej, że nie do końca wiemy, jak są one wydawane. Zgodnie z konstytucją, obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji publicznej od jednostek organizacyjnych, które dysponują majątkiem Skarbu Państwa. Przepis ten odnosi się m.in. do podmiotów prywatnych, które otrzymują pieniądze z podatków, takich jak Fundacja Lux Veritatis. Mówiąc prosto, skoro Rydzyk dostaje kasę z twoich podatków, to masz prawo wiedzieć, ile twoich pieniędzy dostaje i co z nimi robi. Parę lat temu Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wystosowało do Fundacji Lux Veritatis zapytanie dotyczące tego, ile otrzymała ona pieniędzy ze Skarbu Państwa oraz na co je przeznaczyła. To trywialne pytanie, na które uczciwa fundacja powinna odpowiedzieć w trymiga, zapoczątkowała ciągnącą się latami telenowelę, która obijała się o sądy i prokuraturę. Rydzyk nie widział potrzeby, by cokolwiek ujawniać. Watchdog złożył więc do prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, ale ta odmówiła wszczęcia dochodzenia. W końcu fundacja opublikowała zestawienie przychodów, ale bez zestawienia wydatków. Następnie sprawa trafiła do sądu, który wymierzył fundacji grzywnę 1000 zł i nakazał jej udostępnienie wydatków. Jednak fundacja nadal tego nie robiła. Watchdog znowu więc zawiadomił prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa, ale ta znowu umorzyła sprawę. Nie dziwota, wszak prokuratorem generalnym jest pupilek Rydzyka Ziobro. Następnie Watchdog samodzielnie, na mocy subsydiarnego aktu oskarżenia, oskarża trzech członków fundacji, w tym Tadeusza Rydzyka. Imperium Rydzyka ma gorąco koło dupy. Do sprawy włącza się prokuratura, ale w mocno niecodziennej roli obrońcy. Stara się przekonać sąd, że powinien umorzyć postępowanie, ale ten nie przychyla się do jej zdania. W marcu tego roku zapadł wyrok. Sąd skazał dyrektorkę finansową fundacji na 3 miesiące pozbawienia wolności w zawieszeniu za nieudostępnienie informacji publicznej. Rydzyka i innego członka zarządu uniewinnił. Nakazał także fundacji ujawnić wreszcie informacje o wydatkach. Opowieść jednak tutaj się nie kończy. W maju ziobrowska prokuratura złożyła apelację od wyroku skazującego. Czekamy na ciąg dalszy. W tej zawiłej prawniczej opowieści nie zabrakło wątków humorystycznych. Na falach Radia Maryja Zbigniew Ziobro utyskiwał. Tutaj nie chodzi o sprawiedliwość i prawo, lecz o nękanie i inwigilację. To są metody wzięte rodem z reżimu Łukaszenki. Rozumiecie? Prawo do informacji publicznej to standardy rodem z Białorusi. Ale musimy zrozumieć Zbyszka. To między innymi z jego resortu Rydzyk otrzymywał dotacje, więc lepiej dla niego, aby lud za dużo nie wiedział. Z kolei w trakcie rozprawy sądowej Rydzyk mówił, że Watchdog Polska jest podmiotem, który występuje przeciwko przekazaniom Bożym. Kiedy sąd spytał go o wewnętrzny regulamin organizacji Lux Veritatis, to odparł, że wystarczy 10 przykazań Bożych. Porównał też swoje męczeństwo do tragedii księdza Popiełuszki. Rydzyk też bagatelizował zarzuty stowarzyszenia Watchdog, wskazując na to, że ma ono zagraniczne źródła finansowania. Akcentował, że Watchdoga opłaca wszechmocny Żyd Soros. No właśnie, Żydzi. Kiedy mowa o Rydzyku, nie można pominąć wątku żydowskiego. W 2007 roku, w trakcie zamkniętego wykładu, Rydzyk nazwał Lecha Kaczyńskiego oszustem, który ulega lobby żydowskiemu. O Gazecie Wyborczej powiedział, że prezentuje przewrotną mentalność talmudyczną. Stwierdził też, że sprawa Jedwabnego służy tylko temu, by środowiska żydowskie mogły wyłudzić od Polski 65 miliardów dolarów. Całkiem sporo hot take'ów na jedną przemowę. Strach pomyśleć, czego jeszcze byśmy się dowiedzieli, gdyby istniało więcej taśm Rydzyka. Na antenie bowiem bywa bardziej ostrożny, ale i tutaj czasem mu się coś wyspnie. Na przykład coś takiego.
Planuje się 500 tysięcy Żydów do Polski wprowadzić. Wszystko rozkradł.
Tadeusz jednak wie, że antysemityzm ma słaby PR, dlatego do głoszenia skrajnych tez woli zapraszać gości. Na przykład kłamców oświęcimskich. W roku 2000 Radio Maryja zorganizowało rozmówkę o Żydach. Gościem był historyk Dariusz Ratajczyk. Człowiek, który w napisanej rok wcześniej książce kwestionował proceder gazowania ludzi w Auschwitz i snuł teorię, że cyklon B wykorzystywany był tylko do dezynfekcji. Ratajczak rozmawiał z Ryszardem Bednerem. Bedner powiedział wówczas na antenie: Oświęcim nie był obozem zagłady, lecz obozem pracy. Żydzi, Cyganie i inni byli tam niszczeni ciężką pracą, zresztą nie zawsze ciężką i nie zawsze byli niszczeni. Innym radiomaryjnym ekspertem od Żydów był w tamtym czasie Peter Reina. Na antenie pochwalił się m.in. taką myślą.
Cała prasa żydowska, bo nie ma żadnej niepodległej prasy w Polsce, tylko jest prasa żydowska.
W późniejszych latach stałym współpracownikiem radia był Stanisław Michalkiewicz. Gość, który w swoich felietonach forsował teorię, że Żydzi pospołu z Niemcami planują rozbiór Polski i utworzenie w jej granicach Żydolandu. a w 2007 mówił na antenie radio o przedsiębiorstwie Holokaust, Judajczykach, którzy chcą na nas wymusić haracz zwany rewindykacjami, o Żydach, którzy celowo nas upokarzają rozdmuchiwaniem incydentów jedwabnym. Gazetę Wyborczą określił żydowską piątokolumną w Polsce, a pogrom kielecki, w trakcie którego zginęło 37 Żydów, nazwał tak zwanym pogromem. Felieton ten skrytykowała Rada Etyki Mediów. Stałym komentatorem radia był także Bogusław Wolniewicz. Wolniewicz nie uświadczył łaski wiary i był zatwardziałym ateistą. Określał się jednak jako rzymski katolik niewierzący i wyznawał moralność chrześcijańską. Szczególnie dobrze rozumiał koncept miłości bliźniego, czemu dał wyraz, kiedy namawiał do zatapiania łodzi z afrykańskimi imigrantami. W 2009 w Radiu Maryja narzekał na, cytuję, nachalne forsowanie kultury żydowskiej i żydowskiego punktu widzenia w Polsce. Umieszczenie w kanonie lektur dzieł Brunona Schulza zinterpretował jako chęć przypodobania się lobby żydowskiemu przez ministerkę edukacji Halle. I to był kolejny raz, kiedy zareagowała Rada Etyki Mediów. To tylko jeden z wielu ekscesów. Ktoś naiwny mógłby je nazwać wypadkiem przy pracy. Ta karkołomna teoria nie wytrzymuje jednak zderzenia z faktem, że głównym ideologiem Radia Maryja był profesor Jerzy Robert Nowak, autor 6 książek o Żydach oraz złotych myśli typu w okresie okupacji najgroźniejsi dla Żydów byli właśnie Żydzi. Wieloletnie starania Rydzyka na rzecz przyjaźni polsko-żydowskiej zostały docenione za granicą. Radio od lat krytykuje Międzynarodowe Centrum Szymona Wiesenthala. W roku 2007 Rada Europy wymieniła Radio Maryja jako przykład antysemickiej stacji. W 2008 Departament Stanu USA opublikował raport, w którym nazwał Radio Maryja jedną z najbardziej ewidentnie antysemickich rozgłośni w Europie. W roku 2017 Liga Antydefamacyjna w USA oskarżyła Radio Maryja o 25 lat antysemityzmu. Radio Maryja straciło też sygnał radiowy w Kanadzie i obecnie można go tam słuchać wyłącznie w internecie. Rydzyk ma też zakaz odprawiania mszy w niektórych regionach Kanady. Trzeba jednak oddać Rydzykowi sprawiedliwość. Miał debilne wypowiedzi nie tylko w stosunku do Żydów. W stosunku do czarnoskórych także.
Jeszcze Murzyn, Boże, gdzieś ty się nie mył. Chodź tutaj, bracie, on się nie mył wcale.
W 2014 roku stan Oregon zalegalizował małżeństwa gejów. Nie omieszkała to skomentować telewizja Trwam. Posłuchajcie tego cuda.
Kolejny stan Stanów Zjednoczonych kierowany przez lewackich polityków zalegalizował dewiacyjne związki osób tej samej płci, nadając im takie same prawa jak małżeństwom. Tym razem chodzi o stan Oregon, gdzie sędzia federalny w Portland za niezgodny z konstytucją uznał zakaz zawierania związków partnerskich przez gejów i lesbijki. Homopropaganda jest mocno obecna także w Europie i coraz śmielej wprowadzana w Polsce.
W czerwcu 2013 roku amerykański Sąd Najwyższy orzekł, że obrazoburczym związkom partnerskim homoseksualistów mają przysługiwać takie same prawa, jak zdrowej rodzinie opartej na miłości pomiędzy kobietą a mężczyzną. Od tego czasu nasila się homopropaganda, a środowiska LGBT coraz silniej narzucają amerykańskiemu społeczeństwu niszczącą ideologię cywilizacji śmierci. Spaczona wizja związków gejów i lesbijek jest niezgodna z Bożym porządkiem świata. Wskazuje na to katechizm Kościoła katolickiego, w którym czytamy, że do istoty małżeństwa należy jedność, nierozerwalność i otwartość na płodność. Dewiacyjne związki osób tej samej płci są także mocno promowane przez Unię Europejską. I tak na przykład środowiska LGBT w Polsce mocno wspierane są z funduszy norweskich. To forma bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein nowym członkom Unii Europejskiej. Fundusze te związane są z przystąpieniem Polski do wspólnoty oraz z jednoczesnym wejściem naszego kraju do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Fundusze norweskie będą również głównym sponsorem tzw. Parady Równości w 2014 roku. Przemarsz ma na celu wymuszenie szczególnego traktowania osób homo- i transseksualnych, promowanie zawierania związków partnerskich przez osoby tej samej płci, a także wdrażanie w szkołach niezwykle niebezpiecznej ideologii gender i edukacji seksualnej, którą musiałyby odbyć dzieci w wieku przedszkolnym.
Pamiętam, że kiedy pierwszy raz usłyszałem ten materiał, to myślałem, że to jakaś parodia. Ktoś się musi podszywać pod Rydzykową telewizję. Nagromadzenie pejoratywnych słów kluczy jest tu tak wielkie, że aż karykaturalne. Taki PRL-owski dziennik telewizyjny, tylko że zamiast wrażych imperialistów mamy wraże LGBT. W tym ledwie dwuminutowym filmiku mieliśmy następujące propagandowe zwroty. Lewaccy politycy, dewiacyjne związki osób tej samej płci, obrazoburcze związki partnerskie, spaczona wizja związków gejów i lesbijek niezgodna z Bożym porządkiem świata, homopropaganda, niszcząca ideologia cywilizacji śmierci, ideologia gender, zdrowa rodzina oparta na miłości pomiędzy kobietą i mężczyzną, tak zwana parada równości. To nie jest żadna parodia. Film ten, zatytułowany Homopropaganda trwa, wisi sobie dalej w najlepsze na YouTube'owym kanale radia. I w sumie mógłbym na tym zakończyć tę sekcję. Jeśli Imperium Rydzyka jest w stanie wyprodukować taki żyk i nadal się nim chwali, to znaczy, że jest skrajnie homofobiczne. Więcej dowodów nam nie potrzeba. Mimo wszystko, trochę podrążmy. 7 miesięcy temu Maja Heban napisała tekst o Rydzyku. Zauważyła w nim, że jeśli wpiszemy w wyszukiwarkę na stronie Radia Maryja frazę LGBT, to otrzymamy 2087 tekstów. Jak pisze autorka, biorąc pod uwagę tylko newsy z 2018, to LGBT pisano średnio 1,3 razy dziennie. U mnie jest teraz 12 lipca. Wpisuję na stronie Maryja frazę LGBT. 2201 wyników, czyli od grudnia przybyło kolejne 114. Radio Maryja to prawdopodobnie największy w Polsce portal o gejach. Oczywiście w tych artykułach geje nie są nadmiernie rozpieszczani. Pobożni autorzy wolą raczej newsiki w stylu homoseksualista adoptował dziecko, aby je gwałcić. Luźno także podchodzą do 8 przykazania, które zakazuje mówienia fałszywego świadectwa przeciwko bliźniemu. Kiedy rok temu pijany kościelny zabił proboszcza, Radio Maryja skomentowało to słowami: agresja środowisk LGBT. Należy jednak docenić, że Radio Maryja zbytnio się ze swoją homofobią nie kryje. Ledwie miesiąc temu na antenie radia przemawiał ksiądz Paweł Bortkiewicz i z rozbrajającą szczerością wypalił:
nawet bym powiedział, że może bym rozszerzył tutaj ten stygmat. Nie jestem tylko homofobem, ale jestem transfobem.
A jeśli chodzi o samego Rydzyka, rok temu w Radio Maryja była audycja dotycząca Marszu Równości, który miał się odbyć u podnóża Jasnej Góry. Rydzyk nazwał wówczas osoby LGBT odmieńcami. Przywołał także w ich kontekście przekręcony cytat z Biblii o dość morderczym znaczeniu. Powiedział mianowicie: Pan Jezus powiedział, biada gorszycielowi, biada gdyby ktoś, co najmniejsze pokazał na dziecko, zgorszył. Lepiej by mu było, żeby mu uwiązali kamień młyński do szyi i zatopili w głębokościach morskich. A na 28. rocznicy Radia Maryja podzielił się skrzydlatą myślą na temat równości.
Jak robią te marsze, jaka to równość? Jaka to równość? Nigdy z faceta nie będzie kobieta.
Rydzyk nie może znieść widoku szczęśliwej pary osób o tej samej płci. Są jednak zjawiska, względem których przejawia dziwną wyrozumiałość. W 2013 Rydzyk bronił oskarżonego o pedofilię arcybiskupa Wesołowskiego. Sprowadzał cały skandal do walki z kościołem i wietrzył tutaj spisek. Słyszałem od naszych ojców w Boliwii, jaki to szlachetny właśnie ten arcybiskup jest. A może te mafie narkotykowe się zemściły i coś podstawiły? Można przeróżne rzeczy zmontować, podprowadzić człowieka. To trzeba widzieć, to jest walka z kościołem, mówił na antenie. W 2020 Warszawski Klub Inteligencji Katolickiej, Laboratorium Więzi oraz Fundacja Pomocy Psychologicznej Pracownia Dialogu zainicjowały akcję Zranieni w Kościele. Chodziło o rozwieszanie w parafiach plakatów, które informowały wiernych o telefonie wsparcia dla ofiar nadużyć seksualnych. Ta akcja strasznie oburzyła nasz dziennik. Dlaczego nasze dzieci mają patrzeć na te plakaty? Oburzała się Rydzykowa Gazeta. Również w 2020 trwała dyskusja na temat biskupa Janiaka, któremu zarzucano seksualne wykorzystywanie nieletnich. Rydzyk nazwał wówczas Janiaka współczesnym męczennikiem, a swój wywód spuentował kwestią, która już na stałe do niego przylgnie. To, że ksiądz zgrzeszył? No zgrzeszył, a kto nie ma pokus? Niech się pokaże. Wypowiedź ta wywołała ogromny skandal. Rydzyk zebrał cięgi nawet od części polityków PiSu. Zrobił się wokół tego taki gnój, że Tadeusz zrobił rzecz nietypową dla siebie. W kulawy sposób przeprosił. Kiedy indziej kapłan wprawdzie uznał zjawisko kościelnej pedofilii, ale ukuł nietypową teorię co do przyczyn tego zjawiska. To według niego efekt rozseksualizowania człowieka już od dzieciństwa. Jak mówił, później mamy tego konsekwencje. Ten panseksualizm, a nie wychowanie do czystości, jest dramatem naszych czasów. Powinno się z tym walczyć i w rodzinie, i w szkole, i w uczciwych mediach. Na przykład wsparcie dla manifestacji tzw. strajku kobiet, w czasie których zwraca się uwagę dzieci i młodzieży tylko na jedną sferę życia i to jeszcze w sposób wulgarny, niszczący osobowość i wrażliwość także w tej dziedzinie. Także tego, winne pedofilii w kościele jest lewactwo, które seksualizuje człowieka, a zwłaszcza te hetery ze strajku kobiet. Wiesz, kto jeszcze jest winny? Ty, bydlaku, bo się nie modlisz. Niedawno telewizja Trwam opublikowała tweeta. Krytykujesz księży? A ile razy modlisz się za nich? Księża są blisko Pana Boga i mają innych do Niego przyprowadzać. Dlatego zło atakuje ich zdecydowanie mocniej. Potrzebują więc naszej codziennej modlitwy. Chociaż jedno, zdrowaś Maryja. Jak to powiedział Franciszek, wszyscy jesteśmy winni. No, może wszyscy poza księżmi. Kościół zawsze jest niewinny. Niedawno wybuchł skandal dotyczący zakonnic z Jordanowskiego Domu Pomocy Społecznej. Siostry latami biły niepełnosprawnych intelektualnie podopiecznych, wyzywały ich, przywiązywały do łóżka i zamykały w klatkach. Są na to nagrania i zdjęcia. Jednak według Rydzyka to wszystko atak na Kościół. Oto jak to skomentował. Słyszałem, że tam zostały zwolnione jakieś osoby z pracy i to też jest pytanie. Czy nie zostało to wszystko zmontowane, prawda? Bo to też może być. Uderzają w biskupów, uderzają w księży, a teraz w siostry zakonne. Chcą obrzydzić ten Kościół, obrzydzić osoby duchowne i realizować swój plan bez Boga. Że jeśli cokolwiek zrobi ksiądz czy siostra zakonna, to wszystko jest B. Ja wyobrażam sobie te dwie siostry, które zostały tak sponiewierane. Jak tak można? Jak tak można? Prezentki to są wspaniałe siostry. Polski Kościół jest zły, ale Kościół ryzykowy jest wyjątkowo zły. Polski Kościół dzielimy publicystycznie na Kościół toruński i łagiewnicki. Kościół łagiewnicki to ten liberalny, otwarty, a Kościół toruński, cóż, to ten zatęchły i ciemnogrodzki. Papieżem Kościoła toruńskiego jest oczywiście Rydzyk. A styl katolicyzmu Rydzyka jest wyjątkowo ekspansywny i fanatyczny. W roku 96 mieliśmy w Sejmie głosowanie za złagodzeniem prawa aborcyjnego. Posłowie, którzy ośmielili się zagłosować za złagodzeniem, zostali przez Rydzyka zrugani w iście inkwizytorski sposób.
Powinni być ogoleni normalnie, wtedy jak prostytutki szły, zgrzeszyły z Niemcami, to ich golili. A tych powinno się normalnie napiętnować, bo to są, proszę panią, zdrajcy narodu.
Sprawa trafiła do prokuratury, ale została umorzona. Od tej wypowiedzi minęło 26 lat, ale środowisko Rydzyka nie przeszło duchowej przemiany. Ledwie miesiąc temu twitterowy profil Radia Maryja pochwalił się nietypowym gościem. Tylko u nas. Ksiądz profesor Bielawny o konieczności odpowiedzi na kryzys rodziny. Należy zakazać rozwodów, związków cywilnych, antykoncepcji, aborcji i deprawacji dzieci i młodzieży. Zakaz antykoncepcji i rozwodów. To dobrze, że tylko u was. Fanatyzmowi często towarzyszy antynaukowa szuria, zwłaszcza ta skupiona wokół szczepień. I tak Rydzyk nazwał szczepienie dzieci przeciwko COVID eksperymentem, który mu przypomina obozy koncentracyjne z czasów II wojny światowej. Chwalił osoby, które przestały się bać wirusa i przychodziły na msze w trakcie pandemii. Lekceważył obostrzenia sanitarne w trakcie urodzin Radia Maryja. A chicagowska filia Radia Maryja promowała foliarską książkę Fałszywa pandemia. A skoro Rydzyk nie ufa nauce, to oczywiście wierzy w czary Mary. Niedawno telewizja Trwam nadała film o cudownie uzdrowionej osobie. Leżała ona przez 2 miesiące w śpiączce, ale dzięki modlitwie do Matki Boskiej Fatimskiej magicznie się przebudziła. W tym samym miesiącu telewizja Trwam rozpływała się nad cudem eucharystycznym w Sokółce. Hostia w niewyjaśniony sposób miała się tam przemienić we fragment ludzkiego serca. Naukowcy mówią wprawdzie, że to efekt działania bakterii, pałeczki krwawej, ale kogo obchodzą jacyś tam jajogłowi? Działalność redemptorysty była wielokrotnie krytykowana przez członków Episkopatu Polski. Wszystko to spływało po ryzyku jak po kaczce. Wie, że w praktyce jest bezkarny. Ten film dedykuje Jerzemu Bokłaszcowi, bojownikowi o ateistyczną Polskę i świeckie państwo. Jerzy niestety niedawno nas opuścił. Prowadził kanał YouTube. Jeśli go nie znaliście, to możecie nadrobić zaległości. Aby nie wszystek umarł.